Witajcie drodzy, chwała Bogu. Na wstępie to pozdrowię od zboru, od wszystkich i wezmę od was również takie pozdrowienia gorące. Temat, który dzisiaj przywożę, właściwie on się narodził któregoś dnia w czasie jazdy samochodem. Mijałem sobie różne reklamy, oczywiście wiecie, że są bardziej głupie reklamy i takie, które gdzieś tam trafiają. Ta do mnie trafiła. Ale stała się powodem tego, że zacząłem myśleć o tym, by przygotować Boże Słowo dla Kościoła. A więc jadę i czytam. Reklama okien. Twój sąsiad już ma, a ty? Pomyślałem, no ja nie mam. A więc dzisiaj chciałbym mówić o czymś bardzo, bardzo trudnym. I potrzebujemy wszyscy dużo pokory, aby zmierzyć się z tym tematem. Potrzebujemy w tym widzieć Boże Słowo, które wzywa nas do życia godnego Ewangelii. A tematem dzisiejszego rozważania będzie zazdrość. Twój sąsiad już ma, a ty? I tak jechałem, wiecie, myśląc o tym, czego ja nie mam, co ma już mój sąsiad. Czy mieliście kiedykolwiek z tym problem? Czy poznaliście już to uczucie, które trawi człowieka od środka, jak gdyby ci wbito śrubokręt i gdzieś kręcono we wnętrzu? Czy może zrobiliście coś lub powiedzieliście kiedykolwiek coś pod wpływem zazdrości? Ja powiem tak. Ja miałem z tym problem. Ja tego doświadczyłem. Ja wolałbym tutaj, żeby stanął tu ktoś i powiedział wam o zazdrości, kto nigdy nie zaznał tego uczucia. Nie zdarzyło mu się w życiu nic takiego. Ale bądźmy szczerzy, tak? Czego oczy nie widzą? Przysłowie mówi, tego dusza nie pragnie. Moje oczy się naoglądały. No i pragnęły. Z waszymi oczami z pewnością też jest wszystko w porządku, więc podejdziemy dzisiaj do tego tematu bardzo praktycznie, a postaram się z wami być bardzo szczery w tym, co chcę powiedzieć z Bożego Słowa na ten temat. Myślę, że będziemy potrafili się utożsamić z Bożym Słowem. Natomiast, tak jak mówiłem, potrzebujemy pokory, bo tak łatwo jest zaakceptować ten temat i gdzieś tak w duszy pomyśleć, o jak dobrze, że ten brat z tyłu tu dzisiaj jest. Albo o jak to dobrze, że ta siostra w końcu tu przyszła i trafiła na taki temat. Właśnie dlatego potrzebujemy pokory. Każdy z nas potrzebuje poznać Boże Słowo, które mówi do nas osobiście. A więc czym jest zazdrość i co jako wierzący człowiek mógłbym z tym zrobić, aby jakość mojego życia była lepsza? Żeby społeczność z braćmi, siostrami mogła być naprawdę głębsza. Bo to nie jest żadna tajemnica, że zazdrość niszczy relacje. Zresztą jeśli chodzi o wspólnotę, o Kościół, to nie chodzi tylko o to, w nim by była miła atmosfera, no a zazdrość ją niszczy i trzeba coś z tym zrobić. Jeśli chodzi o wspólnotę, to chodzi o gotowość dawania siebie drugiemu. To chodzi o to, byśmy mogli błogosławić jeden drugiego, troszczyć się jeden o drugiego, napominać jeden drugiego, budować jeden drugiego, być zachętą jeden dla drugiego. Chyba kilkadziesiąt takich stwierdzeń pada w Nowym Testamencie, byśmy byli jeden dla drugiego. Tym właśnie jest wspólnota, ta nowotestamentowa koinonia. I taką wspólnotę trudno jest budować, kiedy coś mogłoby ją niszczyć, a w szczególności, jak zobaczymy dzisiaj, zazdrość. A więc po pierwsze chciałbym, byśmy pomyśleli o tym, czym kierujemy się w życiu. Jest taki fragment, możemy otworzyć nasze Biblię, list apostoła Pawła do Filipian, 2 rozdział. I będzie to 3 i 4 werset. Wyjdźmy od tego fragmentu. Czytamy tutaj następujące słowa. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Dosłownie w języku greckim, w którym był napisany Nowy Testament, czytamy: nie kierujcie się kłótliwością, zabiegając o próżną chwałę. Co to znaczy kierować się czymś? Każdy, kto kieruje samochodem, wie, jak ważne jest to, aby utrzymać kurs samochodu po właściwej stronie ulicy, prawda? Jeśli źle pokierujesz, daleko nie zajedziesz. Wypadki są wynikiem tego, że ktoś źle pokierował. Tak wiele w ten weekend było tych wypadków. I nie ma znaczenia, czy ktoś umyślnie, czy przypadkowo to zrobił. Po prostu albo przepisy zostały złamane, zdarzył się wypadek, albo ktoś po prostu nie wyczuł warunków drogowych, albo nie dostosował prędkości do tego, co się dzieje na drodze. Po prostu mógł złamać przepisy albo nie zwrócić uwagi na to, co się dzieje. Nikt oczywiście nie planuje wjechać w drzewo, nie planuje mieć wypadku, poza chyba osobami, które myślą o samobójstwie, tak? I dlaczego ten przykład? Dlatego, że na drodze naszego życia, nasze życie jest w pewnym sensie jak droga. Na drodze naszego życia też zdarzają się trudne warunki. Zdarzają się sytuacje wymagające właściwego kierownictwa, najwyższej często ostrożności. I szczególnie wtedy, kiedy Boże Słowo zaczyna nas ostrzegać, abyśmy nie kierowali się w życiu kłótliwością, zabieganiem o próżną chwałę, ale w pokorze uważali jedni za drugich, jedni drugich za wyższych od siebie. I drodzy, to jest szokujące, jak nasza stara natura nie chce tego przyjąć jako wzorzec, aby innych uważać za wyższych, za lepszych, za wartościowszych, za bardziej godnych, za godnych większej uwagi niż my sami. Nie kierujcie się kłótliwością, mówi Paweł. W języku greckim pada tutaj słowo eritea, które dosłownie oznacza intrygę, podstęp, karierowiczostwo. Eritea potocznie znaczyła stawanie się kimś kosztem innych, co jak zobaczymy ma bardzo dużo wspólnego z zazdrością. No, co wspólnego ma z tym zazdrość jeszcze? Otóż zazdrość prowadzi do kłótliwości, prowadzi do intryg, może prowadzić do naprawdę trudnych sytuacji w kościele, w zborze. Zazdrość kusi człowieka, aby przypiąć mu coś, przypiąć komuś coś, skwitować kogoś, dać jakiś upust nagromadzonej złości. Zazdrość poszuka nawet dla mnie kogoś, z kim mógłbym się sprzymierzyć w swojej ocenie, abym mógł znaleźć w kimś zrozumienie, abym mógł zasmakować się w uznaniu, aby mnie doceniono, aby o mnie tak chwalebnie pomyślano. Co powiedziałem o innej sobie, co zrobiłem wobec tej osoby, czy o sytuacji, z którą miałem do czynienia. Zazdrość. Czy my znamy to uczucie? Zazdrość w Biblii nie jest, drodzy, jednoznaczna. Są dwa rodzaje zazdrości, o których mówi, wspomina Biblia. Biblia mówi o świętej zazdrości, czyli o takiej, która ma pozytywny wydźwięk i skutki. Bóg ma taką zazdrość w stosunku do człowieka, do nas. Bo czytamy, na przykład, druga księga Mojżeszowa, 34, rozdział 14, werset. Czytam takie słowa. Nie będziesz się kłaniał innemu Bogu, albowiem Pan, który jest imieniem zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. Albo inny fragment, list Jakuba, 4, rozdział 5, werset. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie, chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Albo Ewangelia Jana, 2 rozdział, 17 werset. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, jak napisano, żarliwość o dom twój pożera mnie. Dosłownie powinno to brzmieć, zazdrość o twój dom pożera mnie. Takie jest tu użyte słowo. A więc Boża zazdrość prowadziła do żarliwej troski o swój lud. Boża zazdrość prowadziła do sprawowania wyłącznej władzy nad Bożym ludem. Zazdrość prowadziła Boga do szczególnej troski o ten dom, do szczególnej opieki, zaangażowania. To jest ta sama zazdrość, która nie pozwalała, aby cokolwiek wyrwało ciebie z jego ręki. To jest ta żarliwość, która sprawia, że jesteś otoczony Bożą opieką. Bóg jest zazdrosny, aby zaspokoić całe twoje życie, wypełnić je sobą i aby nic innego nie było dla ciebie spełnieniem, nie stało się bożkiem w tym świecie. Świat uznałby to za jakiś fanatyzm, za coś skrajnego, nie do przyjęcia, coś chorego, mieć Boga zazdrosnego. Ale Boża zazdrość, drodzy, jest sprawiedliwa. Boża zazdrość nie czyni niczego złego. Boża zazdrość sprawia, że Bóg gorliwie zabiega o ciebie, szuka ciebie. W tej zazdrości nie ma ani drobinki egoizmu. Czytamy, że wszelki datek dobry i doskonały wstępuje od Ojca Światłości. W nim nie ma ani chwilowego zaćmienia, jakiejkolwiek zmiany. W tej zazdrości nie ma żadnej chęci zrobienia czegoś dla siebie, tak by zabrać coś tobie. Do takiego opisu lepiej pasuje słowo żarliwość, a nie zazdrość. Budzą się w nas raczej negatywne skojarzenia, gdy słyszymy o zazdrości. Ale Biblia mówi o tej Bożej, świętej, sprawiedliwej zazdrości, żarliwości, której należy życzyć i starszym w zborze, pastorowi, życzyć sobie wzajemnie, ponieważ Pismo mówi, że wszyscy jesteśmy sługami w Bożym Kościele. No ale czas też zmierzyć się z tą drugą stroną zazdrości. Jest też zazdrość grzeszna. Jest to ta podła, nikczemna, podstępna zazdrość, która czasem potrafi ukrywać się za z pozoru niewinnymi stwierdzeniami, grymasami, czasem nawet milczeniem. Może mieć związek z furią, wybuchem złości, kłótliwością, obmową, a nawet, co zobaczymy dzisiaj, morderstwem. Zazdrość to jest to właśnie nienawistne uczucie, które drugiemu nie życzy dobrze, które prowadzi do spychania swego bliźniego, do próby poniżenia go. Zazdrość to również takie uczucie frustracji z powodu posiadania, powodzenia, pomyślności, błogosławieństwa, którego doświadcza inna osoba, a nie ja. Zazdrość. Czy poznaliśmy już to uczucie? Pomyślałem o naturze i korzeniu zazdrości. Jaki jest jej korzeń? Jaka jest jej natura? Wiem, że wielu ludzi ma z tym problem. Co dojrzalsi chrześcijanie są w stanie się przyznać do tego, że mieli albo aktualnie coś się działo, ale część nie potrafi się do tego przyznać. Co nie jest wcale dziwne, ponieważ zazdrość jest bardzo wstydliwym grzechem. Ponieważ on jest w naturze swojej bardzo podły i nikczemny. Jeśli mam problem z zazdrością, masz problem, to chcę ci powiedzieć, że Bóg cię kocha, Bóg nadal chce być twoim przyjacielem, Bóg nadal chce cię błogosławić i nadal chce być żarliwy wobec ciebie, aby być dla ciebie jedynym Panem, jedynym wszystkim, co miałoby dla ciebie mieć znaczenie na tej ziemi. Ale trzeba sobie powiedzieć prawdę. Musimy zostawić swój gniew, zostawić swój osąd, zostawić to, by nie oglądać się za cudzym szczęściem, pomyślnością, zostawić to, a wtedy nasze życie ma możliwość zakwitać, kiedy zazdrość zaczyna odchodzić. A więc musimy zostawić to, by się martwić, narzekać, złościć, oceniać za to, kim są albo co mają inni. I Duch Święty zdejmuje wtedy z naszego serca ogromny ciężar. Przychodzi ulga, przychodzi oczyszczenie, kiedy wyznajemy to. I widzimy, że było to coś, co mogło odbierać mi naprawdę taką pełnię społeczności z Nim, a czasem i z Kościołem. Drodzy, natura zazdrosnego człowieka uważa cudzą radość za zagrożenie. Cudzą pomyślność za zagrożenie. Jeśli ktoś ma za dobrze, to zazdrosny człowiek czuje się nieszczęśliwy. Jeśli komuś znowu sypie się w życiu, jak to mówią, to czuje, że mu konkurencji ubywa. To czuje się pewniej. Jakiś czas temu była opowiadana pewna anegdota o Polaku, Niemcu, którzy gdzieś tam w krzakach patrzyli na Żyda i Niemiec modlił się: Panie Boże, ten Żyd ma 10 krów. A ja się modlę: mein Gott, daj mi 100 krów i nie mam nic. Polak również patrzy na tego samego człowieka i mówi: Boże, daj mu, żeby temu Żydowi wszystkie te krowy wyzdychały i żeby miał tylko jedną, tak jak ja. Anegdota, ale pomyślmy. Mentalność naszego narodu się nie zmienia. Ona, jeśli się zmienia, to bardzo powoli. Ale często właśnie ten korzeń tego rodzaju zazdrości, bo trzeba przyznać, że w naszym narodzie jest paskudny rodzaj zazdrości. Ten korzeń właśnie w dużej mierze decyduje. Inaczej zazdrość wygląda w naszym narodzie, inaczej gdzieś tam na zachodzie. Wiele razy nie miałem okazji bywać, ale na tyle, na ile zaobserwowałem to, to wygląda mniej więcej tak. Na zachodzie, kiedy sąsiad wjedzie na podwórko jakimś wspaniałym, nowym samochodem, to żona stoi w oknie, woła męża i mówi: zobacz, a czemu ty nam jeszcze nie kupiłeś takiego samochodu? Odwróćmy sytuację, dzieje się to w Polsce, okno, tyle, że jest bardzo gęsta firanka. Ona i on stoją, cisza i nagle pada stwierdzenie. Popatrz, jak się wyżarł. Nakradł to ma. Inaczej to wygląda w naszym narodzie. Zazdrość pojawia się wtedy, gdy nie potrafimy cieszyć się z cudzego szczęścia. Gdy nas coś bierze, jakby ten śrubokręt nam wkręcano. Bo ona ma lepsze niż ja. Bo on ma lepiej niż ja. Bo ona ma ładniej niż ja. Bo on ma lżej niż ja. Bo on ma więcej niż ja. On ma łatwiej niż ja. Bo ona ma szybciej niż ja. I napędzamy się. I ścigamy. I nie możemy sobie z tym poradzić. Zazdrość. Czy znamy to uczucie? A gdyby ktoś tu podjechał, a nie wiem, czy tak się stało, najnowszym jakimś amerykańskim Chryslerem i podszedłbym do ciebie i powiedziałbym ci, oczywiście ty uśmiechnięty, ucieszony, taka gwiazda stoi przed zborem, powiedziałbym ci, ach, fatalny kolor wybrałeś. Pewnie masz kręcony licznik, bo w Polsce wszystkim kręcą. Poza tym powiedziałbym ci, że się psują i nie znam chyba nikogo, komu się to auto nie zepsuło. Potem jeszcze dorzuciłbym ci, że przepłaciłeś pewnie sporo. To o czym ja mówię? To co przeze mnie przemawia? A odwróćmy sytuację. Przychodzę do ciebie, mam nowy samochód, dzielę z tobą tą moją radość, a ty mówisz, co 10 lat ma, pełno tego po drogach jeździ. Też masz się z tego cieszyć, turysa, tamrysa, to stare jest. Też się czym ekscytować jest. Bóg jest najważniejszy. Gdybym tak mówił, to o czym ja mówię? Co przeze mnie przemawia? A przecież możemy przenieść to na wiele innych sytuacji, w których można zachowywać się dokładnie podobnie. Zobaczcie, skąd bierze się to w człowieku, w nas, ta chęć odebrania komuś jego radości i ta niechęć do podzielenia z kimś jego radości. Czy to właśnie nie jest jedno z oblicz zazdrości? Jeremiasz, prorok, powiedział, podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać? Przyznaję się, byłem w takich sytuacjach. Analizowałem to swoje życie. Nie ma się co oszukiwać. Zazdrość ma tak wiele oblicz, że raz jest to coś tak wyraźnego, że trudno tego nie zauważyć, lecz innym razem może to być coś tak ukrytego, tak przemilczanego, że nawet ja sam mogę sobie nie uświadamiać o takim grzechu. Pamiętacie historię o królu Dawidzie? Obrzydliwie zgrzeszył. Niemoralność, potem morderstwo. Plan ciągnął się miesiącami. A gdy przyszedł prorok Natan, opowiada mu historię o pewnym właścicielu owieczki, to wzburzony mówi, na śmierć, śmierci winien ten człowiek. A Natan mówi, to ty jesteś tym człowiekiem. Nieświadomy takiego grzechu. Można być, drodzy, bardzo nieświadomym zazdrości. Czy wiecie, jak Słowo Boże nazywa zazdrość? Przeczytam to według przekładu Biblii Gdańskiej. Jest to Księga Przypowieści Salomona, 14 rozdział, 30 werset. Serce zdrowe jest żywotem ciała, ale zazdrość jest zgniłością w kościach. Wyobrażasz sobie, bracie, siostro, jaką sytuację, że gniją ci kości? W taki sposób Bóg widzi zazdrosnego człowieka. Jako kogoś, kto na zewnątrz całkiem nieźle się trzyma i wygląda, ale wewnątrz jest smród i zgnilizna. Tak Bóg widzi duchowe życie zazdrośnika. Bo człowiek patrzy na to, co ma przed oczami, ale już wiemy od Starego Testamentu, że Pan patrzy na serce. To tam się zaczyna ta gangrena duchowa. I ona prowadzi do umierania całego ciała, całego duchowego życia. Jak przeciwdziałać gangrenie? No tylko w jeden możliwy sposób to można było robić. Trzeba było odcinać te kończyny, które już zgniły. I podobnie, jeśli my nie odetniemy od siebie zazdrości, nie rozpoznamy tej choroby, jeśli nie sprzeciwimy się temu, to ta gangrena zniszczy wszystko, całe duchowe życie, wszystkie relacje poniszczy i tego nie będzie można odbudować. Również zniszczy zbór. Człowiek, który nasiąka tym uczuciem zazdrości, nie może skutecznie Bogu służyć. Bo w służbie nie chodzi tylko o to, co jest do zrobienia, jaka robota jest, żeby był ruch w interesie. W służbie też chodzi o to, że my przekazujemy innym atmosferę naszego serca, ponieważ Duch Święty mieszka, zamieszkuje w nas. I to jest tak ważne w naszym życiu, żeby tego nie lekceważyć. Nasze serce wówczas, kiedy jest zazdrosne, nie jest czyste. Sumienie jest obciążone. Jak mamy wobec tego służyć jeden drugiemu? A jeszcze jeśli robię to z kimś w parze, że tak to nazwę, komu zazdroszczę, albo kto mi zazdrości, a ja tym wiem i mam ciężar. Czy Duch Święty to pobłogosławi, jeśli jedno mamy w sercu, a co innego robimy? Okej, to było tylko po powierzchni tematu. Teraz anatomia zazdrości. Damy nura w ten temat. Trochę się ubrudzimy, ale warto zobaczyć, jak obrzydliwa jest zazdrość. Skąd pochodzi to zło? Pierwsza Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 5 werset. Czytamy następujące słowa. Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. I Ewangelia Marka, 7 rozdział, 21 werset do 23. Przeczytam według przekładu Biblii Tysiąclecia. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Zobaczcie proszę, że to, co w sercu człowieka, tak wygląda. To w sercu człowieka rodzi się zazdrość. To jest początek. Spójrzcie na to, co człowiek hoduje w sobie. Co tam za roślinki rosną, jeśli można by je tak obrazowo nazwać. I jakie z tego potem mogą być owoce. Tak właśnie wygląda ogród serca nieprzemienionego człowieka. Tak wyglądało serce każdego z nas, zanim Pan Jezus przyszedł do nas i zbawił nas od grzechów naszych. Usprawiedliwił nas. I kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, to musi to wszystko usunąć. Musi posadzić w tym ogródku naszego serca coś dobrego, coś zupełnie innego. Bo jak między takimi chwastami mogłoby coś wyrosnąć zdrowego? To, czego najbardziej... A jeszcze chcę przypomnieć, że Pan Bóg nie robi makijażu, nie robi jakiejś tam, wiecie, zmian w naszym sercu. On po prostu uważa, że nie nadaje się to serce do niczego. On zamienia, wymienia serce, dokonuje transplantacji serca. Już o tym wspominał prorok Ezechiel. Usunę te serca kamienne, dam im serca mięsiste. Serca, które są wrażliwe, odczuwają. Bóg to wszystko radykalnie zmienia. I dzięki Niemu, że to wszystko jest w Chrystusie, dla nas możliwe i dostępne. To, czego najbardziej potrzebujemy, jeśli chodzi o Kościół, to miłości wzajemnej. Takie królewskie przykazanie to jest dla nas. Ale jak ta miłość się ma rozkrzewiać, jeśli egoizm, zazdrość mogłoby to wszystko zniszczyć? Niedawno z takim człowiekiem rozmawiałem, sąsiad, i powiedział mi: Panie, widział Pan kiedyś człowieka, który garnie od siebie? Mówi: wszyscy mamy ręce, które garną do siebie. Nie pamiętam kontekstu tej rozmowy, ale pomyślałem, no... To prawda, ale to nie jest cała prawda, bo z natury ludzie jeszcze potrafią nie tylko garnąć do siebie, ale jeszcze rozglądać się, czy ktoś nie nagarnął więcej. Dlatego Bóg zdecydował się właśnie na całkowite odnowienie naszych serc, na transplantację serca, całkowite przekopanie tego ogródka, wyrwanie wszystkich chwastów. Otrzymaliśmy poznanie Słowa, Ducha Bożego do pomocy, aby doglądać tego ogródka. Wyrwać każdy chwast, który może wyrosnąć i ponownie zanieczyścić nas. I gdy Biblia mówi, zwróćmy na to uwagę, o miłości, a mówi wiele, choćby pierwszy list Pawła do Koryntian, 13 rozdział. Gdy Biblia mówi o miłości, to mówi, że miłość jest życzliwa, tak? Czyli drugiemu życzy dobrze. A dalej czytam, miłość nie zazdrości. To znaczy, że kiedy zazdroszczę, to nie kieruję się miłością. To nie pochodzi z tego ogródka, który zasadził Bóg. To znowu wyrosło. Nie zauważyłem, nie usunąłem. Gdy zazdrościmy, brak nam miłości, bo miłość nie zazdrości. Oznacza to, że zazdrość jest grzechem przeciwko czemuś, co Biblia uważa za najważniejsze. Bo pozostaje wiara, nadzieja, miłość, a z nich największa jest miłość. Głównym powodem zazdrości jest brak akceptacji, drodzy, tego, że to, co ma Bóg dla mnie, jest dla mnie najlepsze. I to drugim powodem jest to ta chęć posiadania tego, co Bóg ma dla ciebie. Przyczyną zazdrości jest uznawanie, że ja wiem, co jest najlepsze dla mnie i nieuznawanie tego, co Bóg ma dla mnie jako swoją wolę na moje życie. Przyjrzyjmy się tej tezie. Jakich rzeczy zazdrościmy? Czy takich, na których nam nie zależy? Nie, zazdrościmy tylko tego, na czym nam zależy, co ma dla nas dużą wartość. Gdy więc pojawia się zazdrość, to ona pokazuje, że są rzeczy, które kocham bardziej niż Boga. Zazdrość jest spowodowana tym, że nie akceptujemy miejsca, w którym Bóg nas postawił. Nie akceptujemy tego, co nam dał. Nie zgadzamy się z uczciwym czasem zdobyciem tego, co Bóg chce, abyśmy zdobyli. Ale zaczynamy myśleć po swojemu, kombinować, szukać okazji. No i wpadamy w liczne pułapki i kłopoty. Tak jak mówi jeden zresztą wersetów Słowa Bożego, że ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w liczne pokuszenia, bezsensowne trudności. Zobaczcie, drodzy, jak ważne jest to, na czym skupiamy swoje myśli, czym się zajmujemy, czego pragniemy, czemu się oddajemy, czemu się poświęcamy. Zazdrość jest w stanie wykombinować dla nas takie życie, tak zorganizować nasze życie, że w żaden sposób nie będzie przypominało ono życie Bożego sługi, życia człowieka, który naprawdę naśladuje Pana. A teraz jeszcze głębiej w anatomię zazdrości. Spójrzmy, jak ona jest podła i niszcząca. Czy zazdrościcie, że jakiś piłkarz będzie zarabiał w tym roku 1 000 000 euro albo więcej? Czy zazdrościcie, że jakiś aktor zrobił film, pół roku się napracował, napstrykali mu tych zdjęć i wystawił sobie wielką willę gdzieś na wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Pół roku pracował. Jakoś mało zazdrościmy takim ludziom, prawda? Wiemy o tym. Bo najbardziej zepsute serce bywa drażnione sukcesem bliskich sobie osób. Najłatwiej jest więc zazdrościć sąsiadowi za płotem. Tym ludziom, którzy są najbliżej nas, nie wyłączając Kościoła. Tym, których znamy, tych, którymi rozmawiamy, u których jesteśmy w gości albo których też zapraszamy. Kiedy ktoś tam przejedzie ulicą jakąś najlepszą w naszym mniemaniu furą, samochodem, najwyżej się obejrzymy za siebie. Ale kiedy sąsiad zrobi na podwórku pokaz najnowszego samochodu, wtedy wiecie, czasem ludzie biorą kartkę, przyklejają znaczek i piszą: Kowalski to złodziej, nie płaci podatków, oszukuje państwo na miliony. Tradycja, powiedziałbym. W czasach II wojny światowej ludzie pisali donosy. Można je przeczytać w muzeach. Niektóre zaczynały się tak. Posłuchajcie. Wydano zresztą książkę z tym. Szanowny pan Gestapo, mój sąsiad ma prawdopodobnie coś do czynienia z partyzantami, bo ma więcej szynki niż my. Z uszanowaniem, podpis. Inny. Szanowny panie Gestapo, zawiadamiam rzecz radiowo, bo na słowa nie mam odwagi. Tylko listownie. Proszę jechać na ulicę Pańską numer 3 do dozorcy, on ma radio zamurowane w kuchni. W ścianie, w tym miejscu, co stoi kuchnia po tej stronie. To jest jego własne, on go tam schował i ja gwarantuję, że znajdziecie. Inny. Do Gestapo. Udaję wielkiego biedaka, a zróbcie rewizję, to znajdziecie masę złota i różnych metali. Nawet on sam może tam być ukryty. Jest tam taki zakamarek, który go łączy z sąsiadem za oknem przez komóreczkę. Zróbcie rewizję tam, to może coś znajdziecie więcej. Wiecie, czyta się to, jest to zabawne. Ale spójrzmy na to, że ludzka zazdrość skazywała ludzi na tortury, na cierpienia, na zsyłki tylko dlatego, że nie mogli się pogodzić z tym, że ktoś może mieć lepiej, więcej niż oni mają. Kościół nauczał na temat zazdrości od wczesnych wieków, I zachowały się, choć niewiele, wypowiedzi tak zwanych ojców Kościoła na ten temat. Oto przykład. Tomasz z Akwinu. Do ulubieńców moich nie należy ze względu na teologię, ale mądrze się wypowiedział. Mówi tak. Najgorszym rodzajem zazdrości jest zazdrość wobec ludzi, których używa Bóg i błogosławi im przez to. Dlaczego tak powiedział? Dlatego, że wierzył, że ponieważ zazdrość jest grzechem przeciwko człowiekowi, to zazdrość z powodu tego, że Bóg wynagradza służbę, jest grzechem przeciwko człowiekowi i Bogu, który sam błogosławi, kiedy zechce, kogo zechce i jak zechce. I możemy to przyjąć, jak chcemy. Ja stąd pojadę i wy zostaniecie z tym słowem. Ja tylko chciałem, abyśmy byli świadomi tego, że problem jest stary jak świat. Warto się nad tym zastanawiać w Kościele, bo przecież wszyscy służymy Panu. A więc wszyscy w myśl teologii Tomasza możemy powiedzieć, że jeśli się nam to zdarzyło, to zgrzeszyliśmy nie tylko przeciwko człowiekowi, ale i Bogu. Inny przykład. Powiedziałem, że będzie szczerze. Dzwoni do mnie telefon i mówi mi, tak zwany, nazwijmy go parafianin, mówi mi, że pastor ma ponad 7 tysięcy na rękę. Co ja na to? Mówię, co ja na to? Mówię, no chwała Bogu, też bym chciał. No i cisza w słuchawce. No nie tego się spodziewano. Chyba spodziewano się, że jakieś śledztwo się rozpocznie w związku z tą informacją, że to jest telefon w stylu jak doniesienie posła do prokuratury, bo nie ma wyjścia, musi coś z tym zrobić. Ale po cóż mi się zastanawiać, skąd ma, ile ma? No, może ukradł. Tak? Sugestia. No ale Pismo mówi, kimże jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada? Do Pana należy. Wiecie, my lekceważymy Boga, jeśli chodzi o Jego drobiazgowość i Jego szczegółowość. Gdzieś tu w Biblii mam napisane o tym, że Bóg będzie odbierał budynek. Wiecie, że o odbiorze budynku jest napisane w Biblii. Ktoś z was odbierał budynek? Wie, jak to jest drobiazgowe i mozolne zadanie? Kiedy myśmy zbór odbierali, to nawet ścianki działowe trzeba było przestawiać, bo jedna z pań kontrolujących nie mogła na toalecie siąść i nogami mogła dotykać czegoś. I już wszystko trzeba było zmieniać. Bóg jest bardziej drobiazgowy. Kiedy czytam list apostoła Pawła do Koryntian, to Paweł mówi, że według łaski Bożej, jako mądry budowniczy założył fundament, tak? A każdy niech baczy, jak na nim buduje. A czy ktoś na tym fundamencie wnosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jak jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Każdy z nas doświadczy odbioru budynku, bo każdy w swoim życiu chrześcijańskim coś budował. Albo ze słomy, albo z drogich kamieni. A więc czemu Bóg to zrobi? Bo przecież tam jest powiedziane, że ten, który jednak wszystko się rozwali, temu, któremu się wszystko rozwali, on będzie jednak zbawiony jak przez ogień. Po co to? Wiecie, Bóg będzie chciał dać atest tej naszej budowli. Nie wiem, te ławki mają atest albo nie, albo różne przedmioty, którymi posługujemy się, mają atest i wolimy używać te, które mają atest. To znaczy co? Mają przeszły próbę jakości. I wiecie, ta nasza budowla, którą budujemy, a w gruncie rzeczy można patrzeć szerzej, że jest to Boży Kościół, a my gdzieś tam na jakimś jego odcinku coś budujemy jedynie, że to przejdzie kiedyś odbiór. Bóg to odbierze i nada atest temu. Przejdzie to próbę jakości i każdy z nas tego doświadczy. Bóg jest bardzo drobiazgowy. Ja nie mam potrzeby, by robić śledztwo. Wiecie, rozmawiałem z tym człowiekiem, rozmawiałem i widziałem tylko jedną rzecz. Zazdrość. Tu nic nie da się zrobić. Zastanówmy się, czego życzymy naszym bliźnim. Co byśmy chcieli, aby ich spotkało w życiu? Co mówimy na ten temat? Jak myślimy o tym? Bo zazdrość się nie zatrzymuje przed niczym. Sprzeda człowieka nawet, który go ściska, kocha, nie ma hamulców. Co byśmy chcieli ludziom życzyć? Wiemy, że pożądliwość rodzi grzech, grzech rodzi śmierć, napisał Jakub, ale spójrzmy, że zazdrość rodzi nienawiść, rodzi zniszczenie i czasem aż po śmierć. Co czyni zazdrość? Adam i Ewa zazdrościli Bogu, kim był. Dobrze się to skończyło, czy nie? Zazdrościli Bogu tego, kim był, i z powodu chęci bycia kimś, kim nigdy nie powinni być, straszna tragedia przyszła na ich życie i wszystkich następnych pokoleń. W tym pożądaniu zakazanego owocu można odkryć zazdrość, chęć bycia. Kain zazdrościł bratu relacji z Panem. To przecież jego brat. Dobrze się to skończyło, czy nie? Zabił brata swego, bo mu tak zazdrościł, że nie mógł znieść dłużej już jego błogosławieństwa. Nie mógł patrzeć na to, że Bóg więcej błogosławi go niż jego samego. A że nie mógł odebrać bratu błogosławieństwa, odebrał mu życie. Był tak bardzo przekonany, że gdyby nie ofiary i modlitwy Abla, to jego ofiary i modlitwy byłyby najlepsze. Bracia Józefa zazdrościli mu miłości ojca. Czy dobrze się to skończyło? W tym jednym przypadku dlatego dobrze, bo Bóg obrócił całe wyrządzone zło Józefowi, jakiego się dopuścili, obrócił w dobro. Jeden z ostatnich rozdziałów wyjaśnia nam to. Bóg pragnął ocalić tych zazdrośników. Miał do nich tyle miłości, że pozwolił im na to. Dopuścił. Zazdrości sprzedali go do niewoli, zatuszowali bezdusznie przed ojcem całą sprawę. I zobaczmy, jak wiele smutku, łez, upokorzenia zniósł Józef z powodu swoich braci, zazdrości braci. Gdyby Bóg nie zmienił jego serca, to z pewnością znalazłby okazję do zemsty, czego obawiali się później. Dalej, król Saul zazdrościł Dawidowi powodzenia. Zawistnie patrzył na niego. Czy dobrze się to skończyło? Jak on nienawidził pieśni, ja wiem, że my tu lubimy pieśni, ale Saul, choć lubił słuchać, jak mu grał Dawid, łagodnio, zły duch nie miał takiego przystępu, to była jedna pieśń, której nienawidził. Wiecie, jaka to pieśń? Zabił Saul 1000, a Dawid swoje 10 000. No, próbował zabić Dawida, ciskał na niego skrycie włócznią, ścigał go. Trzeba było zadbać przecież o powodzenie, o władzę, o którą był tak zazdrosny. Nie wahał się w końcu iść do czarownicy i prosić o pomoc. Zginął, wiemy, z powodu swego nieposłuszeństwa. Ale niewiele się pomylimy, jak powiemy, że zazdrość zabijała go kawałek po kawałku. Towarzyszyła jego nieposłuszeństwu. Syn marnotrawny po powrocie do domu miał smutek w sercu, z pewnością. Zostało mu wszystko wybaczone. Cały jego sposób na życie. Ojciec wybaczył, ale brat nie był zadowolony z jego powrotu. Nie mógł znieść takiego przyjęcia, jakie ojciec zgotował temu człowiekowi, temu synowi. Dla mnie nigdy nie zabiłeś wołu, mówi. Nigdy nie odziałeś mnie w tak odświętną szatę. Powód tylko jeden, ciska się na myśl. Zazdrość. I nie wygląda na to, że brat przebaczył bratu jak ojciec. Choć nie jest to tematem tej historii. Może jeszcze moglibyśmy znaleźć coś w Biblii, z pewnością. Ale nie o to chodzi. To dla przykładu. Zazdrość, drodzy, zrobi wszystko. Jeśli można, to zrobi wszystko. Jeśli nie można bliźniego poniżyć, usunąć na margines, jeśli nie można zabrać mu radości, jeśli nie można podciąć mu nóg, wydrzeć błogosławieństwa, to zazdrość gotowa jest zabijać. I zazdrość nie liczy się z tym, w jakim sercu wzrośnie. Możecie mieć najpobożniejszego człowieka, jakiego znacie. Jeśli ten człowiek nie przeciwstawi się zazdrości, to jest kwestia nie czy się to stanie, ale kiedy się to stanie. Będzie zabijał. Oczywiście, no, mówicie, istnieje Kościół, tu nikt nikogo nie zabija, w innych zborach też nie, ale przecież Pan Jezus powiedział, że można zabijać niekoniecznie nożem. Jeśli nienawidzisz brata swego, to tak jakbyś go zamordował. A co to znaczy nienawidzieć? Bo wielu ludzi nie przyznaje się do takich podłych uczuć. Ale staropolskie nienawidzieć oznaczało nie móc akceptować, nie akceptować kogoś w swojej obecności. Nienawidzieć. Nie chcieć widzieć koło siebie. Nie móc znieść tego człowieka koło siebie. Tyle to było nienawidzieć. I tyle wystarczy. Jeden z autorów Nowego Testamentu mówi, że nikt nie może być tak sprytny, by powiedzieć: kocham Boga, ale nienawidzi bliźniego swego. Bo nasza miłość do bliźniego jest proporcjonalna, odpowiednia do miłości do Boga. Jeśli naprawdę kocham Boga, miłuję innych ludzi. To jest odpowiednie. Jakub powiada, bo gdzie jest zazdrość, tam kutliwość, tam zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Każdy rodzaj zła może się pojawić, kiedy jest zazdrość. Zazdrość, jeśli nie zostaje usunięta we właściwym czasie, rozpocznie dzieło zniszczenia i zawsze przyniesie jakieś zniszczenie. I jeszcze jeden przykład. Jezus opowiedział historię, że pewni ludzie bardzo potrzebowali pracy. No, mogłoby się wydarzyć to dzisiaj. Pan ich przyjmował i wypłacił każdemu tak samo. I pojawili się tacy ludzie, którzy powiedzieli, że to jest nie w porządku, że każdy dostaje tyle samo. Bo przecież my mamy większe zasługi niż tamten, który pracował tak notabene najkrócej. Dlaczego ja miałbym mieć mniej? A co odpowiedział Pan? Jeśli pamiętamy tą historię, czytamy: czy nie na tyle umówiłem się z Tobą? Czy Bóg umówił się z nami na tyle, ile mamy? Czy musimy zazdrościć, skoro Bóg się umówił z nami na coś? Ale przepraszam, ktoś mógłby powiedzieć, ja się na coś takiego nie umawiałem z Bogiem. Ale gdy uznałeś, że Jego wola jest najlepsza w twoim życiu, gdy poszedłeś za Nim, poszłaś za Nim, kiedy przyjąłeś Go na Jego warunkach, kiedy twoje serce krzyczało: Panie, idę twoją drogą, niech moje całe życie należy do Ciebie, wtedy umówiłeś się z Nim. To może nie były słowa, to był stan twojego serca. Stan serca, który całkowicie akceptował Bożą drogę, jakakolwiek ona będzie. Jeśli Bóg zechce, będę miał więcej. Będę miał więcej błogosławieństwa. Ale czy potrafię uszanować to, co jest dzisiaj? Czy potrafię zgodzić się z tym, co mam dzisiaj? Czy potrafię akceptować moje błogosławieństwo, jakie mam dzisiaj? Wiecie, tak wiele ludzi, i mówię o Kościele, jest nieszczęśliwych. Jako chrześcijanie potrafimy być bardzo nieszczęśliwi. Jakiś czas temu sporządzono ranking szczęścia na świecie. Była praca zbiorowa w iluś tam uniwersytetów. Było trudno do tego dotrzeć, ale dotarłem. Pierwsze miejsce, najszczęśliwszy kraj, za chwilę. Polska znalazła się na 90. którymś miejscu, za Kirgistanem. Najszczęśliwszy kraj, 73% bodajże szczęśliwych ludzi, to Gwatemala. Porośnięta dżunglą. Gwatemala. I pytano jednego z profesorów, co jest kluczem tego? Dlaczego ci ludzie tam akurat są najszczęśliwsi, a nie w tych krajach rozwiniętych, gdzie wszystko możesz mieć? A on powiedział tak. Oni są najszczęśliwsi na ziemi, bo nikt im nie powiedział, że im czegoś brakuje. A mi już powiedzieli, że nie mam okna. Twój sąsiad już ma, a ja nie. Kupiliśmy to kłamstwo reklam, tego konsumpcyjnego sposobu życia i żyjemy w tym. Daliśmy się w to wtłoczyć, wbić. I tak ciężko jest wyrwać się z tego, by zacząć myśleć w kategoriach Bożej woli. Drodzy, zbliżając się do końca. Jak zniszczyć zazdrość? No dobrze, to dobrze powiedzieć sobie o czymś takim, ale jak to zniszczyć, jak tego się pozbyć? Każdy z nas ma wspaniałe obietnice. Każdy chrześcijanin. Na przykład, szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Bóg decyduje o tym, komu, kiedy, ile doda, ale z pewnością zaspokaja nasze potrzeby, skoro poświęcamy się dla Bożego Królestwa. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Czy szukasz Pana? Niczego dobrego nie brakuje tym, którzy właśnie poszukują Bożego oblicza, Bożych spraw w swoim życiu. Albo inny fragment, jeden z moich ulubionych. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. A więc Bóg da sercu, które tak pragnie Pana, że czerpie z tego rozkosz, najwyższy rodzaj przyjemności, to obecność Pana. Nie ta nowa kanapa, którą może kupię na ratę albo nie za tydzień. Nie ten samochód, który patrzę na te Allegro, czy gdzieś tam i kupić, nie kupić. Czy najwyższy rodzaj przyjemności to Pan? Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Podczas gdy ja wiele razy odkryłem w sobie, że rozkoszuję się tym, czego życzy sobie moje serce, a nie Panem. I zgadnijcie, miałem więcej błogosławieństwa czy mniej? Pan ma dla mnie to, co sam uważa za dobre. No ale co z tym zrobić? On ma lepsze. O. Co z tym zrobić? I tu jest odpowiedź. Błogosław. I raduj się, że twój brat, twoja siostra ma lepsze. Ciesz się autentycznie z tego, że masz tego samego Boga. Módl się, aby miała więcej. Zazdrość, drodzy, w czymś takim się dusi. Błogosławcie, gdyż na to przeznaczeni jesteście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo napisane. Bóg chce usunąć z naszego życia to, co mogłoby wyrządzać zło. Zazdrość musi się dusić w tym naszym sposobie myślenia i życia. Ona nie może mieć jak wzrosnąć. Nie może mieć możliwości, by niszczyć. I tak jest, kiedy autentycznie z serca błogosławimy drugim. Na początku przeczytałem fragment: nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich uważajcie za wyższych od siebie. W tej drugiej części tego wersetu jest lekarstwo na zazdrość. Pokora jest tym lekarstwem. W ogólnym zrozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności i niewywyższaniu się ponad innych. Pokora szuka zalet, a nie wad w drugim człowieku. Pokora szuka tego, co może wynieść tego człowieka ponad mnie samego. Pokora szuka powodów, by radować się z błogosławieństwa innego człowieka. Pokora głosi, że sami z siebie nic nie mamy. Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Pokora poddaje się Bogu i zgadza się z wszystkim, co On czyni. Choć nie zawsze jest to proste, zdaję sobie z tego sprawę. Gdy więc poczujesz, że dopadła cię zazdrość, a dalej mamy tą starą naturę, która jak trup za nami się wlecze. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Kiedy Paweł to mówi i tak utyskuje nad tą starą naturą, to wiecie, przywołuje na myśl takiej rzymskiej tortury, w którym skuwano ledwie żyjącego bądź umarłego człowieka z żywym. I on musiał wlec już tego trupa za sobą. Kajdanami był skuty. On się rozkładał, on gnił. To już nie przypominało ciała, ale musiał z tym iść. I wiecie, ja też muszę iść z tym trupem starego Tomasza. Z tym, który chociaż nie żyje, chociaż jest martwy, to chce gadać każdego dnia. Chce decydować każdego dnia. I my musimy być świadomi, że zazdrość rodzi się z tego, że mamy tą starą naturę. Nie musimy zazdrościć i wilkiem patrzeć na swoich bliźnich. Biblia mówi: pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, nie możecie osiągnąć, walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Chcemy odpowiedzi na modlitwy, prawda? Ale musimy usunąć zazdrość sprzed Bożego oblicza. Możemy być w każdej chwili najbogatszymi ludźmi. Wiecie, kiedy zazdrość odchodzi, człowiek staje się najbogatszy. Bo najbogatszym z nas jest ten, kto uważa, że wszystko ma. Ale zazdrość nie pozwoli ci tak myśleć nigdy. Tylko ważne jest to, czy akceptujemy swoje powołanie. Moje życie w woli Bożej. Mam tyle, ile zechciał Bóg. Jestem w tym miejscu, w jakim Bóg zechciał, abym był. Nie mogłem sam siebie przeskoczyć. Omal nie poślizgnęły się nogi moje, mówi jeden z psalmistów, tak? Zazdrościłem bezbożnym. Omal nie poślizgnęły się nogi moje. Zazdrość. Czy my znamy to uczucie? Czy zdarzyło nam się poślizgnąć w życiu? Pana Jezusa osądzano i skazano, bo zazdrościli Mu. bo mówili, że cały lud już za nim poszedł. To jeszcze inne oblicze zazdrości, zawiść. Och, byli tak zawistni, tak zazdrośni o jego wpływ. Może o taką przyjaźń 12, z którymi był. Te tłumy, cały świat za nim poszedł, mówili. Byli zazdrośni o relacje, o tą jego społeczność z innymi ludźmi. Ale wiemy, że on nikomu nie zazdrościł. Skąd wiemy? Bo Biblia mówi, nie znaleziono w nim zdrady, ani fałszu, ani żadnego grzechu. Nikomu źle nie życzył. Błogosławił. Jakże to jest inny obrazek od tego, jakiego doświadczyliśmy już w tym świecie. No a czasem z bólem trzeba powiedzieć, może i też w kościele. Wywlekli Jezusa, tak, na sąd, oskarżyli go, on milczał. I gdyby nie nasze ludzkie zepsute serca, nie musiałby umierać. Zmiłował się nad nami. Ofiarował samego siebie, dał nam wielkie zbawienie. I stworzył w nas czyste serce. Serce pragnące Boga. Serce wrażliwe. Serce chętne, skore do błogosławienia innych. Tylko czy my chcemy je zachowywać czystym? Drodzy, każdy Kościół będzie się miał dobrze, kiedy będzie zwalczał ten chwast, jakim jest zazdrość. I moją taką nadzieją i życzeniem jest, aby Bóg błogosławił to słowo, które dzisiaj chciałem pozostawić w waszych sercach. Niech ono wzrasta, niech wypiera każdy chwast, a tym bardziej, jeśli miałaby być to zazdrość. Zachowujmy siebie takimi, jakimi naprawdę Bóg chce nas widzieć. I pamiętajmy, że Pan patrzy na serce, a nie na to, co człowiek ma przed oczami. I tam rozgrywa się duża walka. A więc życzę każdemu z was i sobie takiego prawdziwego zwycięstwa na co dzień. Amen.